To jest Kafe AZS.
Robiąc imprezę sportową, wydaje mi się, że najważniejszy jest A, poziom sportowy, B, uczestnicy, czyli zawodnicy i trenerzy. Te priorytety tam zdecydowanie były w innych miejscach. Była wytyczna, że przy każdej dekoracji musimy zagrać Gaudeamus Igitur i w przypadku sztuk walki w samym kickboxingu było ponad 30 dekoracji. W dwóch slotach, czyli około 15 dekoracji z rzędu, jakby jednym torem to szło, co znaczyło, że 15 razy z rzędu musieliśmy zagrać ten utwór i nie było opcji, że zagramy to raz w samym początku, tylko przy każdej dekoracji było to grane. No i oczywiście jeszcze wysłali nam nagranie tego utworu w fatalnej wersji, po prostu grające dzieciaki jakieś na smyczkach, na piszczałkach, no brzmiało to strasznie. Rafał mówił, że wziął mnie, bo wiedział, że ja dowożę, więc wiedział, że jeżeli ja się zgodzę na to, żeby to robić, Rafał Jachimiak, to ta impreza się odbędzie. Generalnie nie bardzo rozpoznaję, czym się różni taekwondo od kickboxingu chociażby. Przepraszam z góry wszystkich zawodników obu tych dyscyplin sportowych. Zrobiłam te zawody mimo, a nie dlatego, że są to sporty walki.
Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS. Tym razem naszym gościem jest Magdalena Bryk, członkini zarządu AZS SGH Warszawa i AZS Warszawa. Witaj, Magda.
Cześć wszystkim.
Za tobą akademickie Mistrzostwa Europy w sportach walki. Rozmawiamy mniej więcej miesiąc po ich zakończeniu. Jakie wnioski, jakie emocje są teraz z tobą?
O, już po miesiącu to mogę powiedzieć, że trochę spokojniej i trochę się wyspałam. To jest tak z pierwszych zdań. No na pewno duma, bo zdecydowanie największe przedsięwzięcie, jakie miałam okazję zrealizować. Na pewno bardzo dużo się nauczyłam i myślę, że może to powiedzieć każdy z nas, który przy tym działał. Natomiast lepiej chyba się czuję na podwórku polskim, gdzie dość dobrze znam realia, a tutaj nauka realiów podmiotu zarządzającego nami, czyli EUSY, czyli Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego, powiedzmy, że była dużym wyzwaniem.
No dobrze, no tak pięknie to powiedziałaś, że uczepię się. Nauka realiów EUSY. Rozwiń to. Co było tutaj największym problemem?
To, że u nas w polskich realiach jest tak, że jeżeli my organizujemy jako jednostki jakieś zawody, najczęściej AMPy, tak, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski, to zarząd główny, co prawda, wysyła jakieś wytyczne, powiedzmy, takie zalecenia, co można by zrobić, tak, jakie tam są składowe do sukcesu. Jest też szkolenie organizatorów, jeżeli jakiś podmiot organizuje AMPy. Natomiast szczegóły już należą do nas. Oczywiście można zrobić zawody lepiej lub gorzej. Natomiast nie ma takiego sprawdzania na każdym kroku tego, co się dzieje. Takiej silnej potrzeby korekty wszystkiego na swoją modłę. Czego nie mogę powiedzieć o EUSie, bo szczegółowość była bardzo, bardzo duża i niekoniecznie skupiali się na tym, co było najważniejsze, bo robiąc imprezę sportową, wydaje mi się, że najważniejszy jest A, poziom sportowy, B, uczestnicy, czyli zawodnicy i trenerzy. Te priorytety tam zdecydowanie były w innych miejscach.
No dobrze, czyli to była taka jakby licencja?
No tak, to na dobrą sprawę
działa. Którą wy musieliście jakby wykonać i musieliście... Tak, takie zadanie wykonać w określonym międzynarodowym standardzie.
No to jest trochę tak, jakbyś porównał do robienia igrzysk olimpijskich, tak? Że jest komitet olimpijski, który zleca, w sensie jest tak, nie PKOL, tylko MKIOL, który daje jakby pozwolenie na to, żeby w danym kraju się odbywały igrzyska i tą licencję sobie niejako kupujesz. My też ją musieliśmy kupić. Każdy podmiot realizuje AME musi kupić tą licencję, w sensie opłacić sobie ją. U nas akurat to opłacał jeszcze AZS Poznań, bo long story short było tak, że to AZS Poznań w ogóle ubiegał się o realizację tych zawodów i początkowo te zawody miały być owszem w Polsce, ale w Poznaniu, a w międzyczasie Poznań zrezygnował i Rafał Jachimiak, czyli dyrektor czy tam baron, jak to woli, AZS-u Warszawa zdecydował, pomyślał, że może warto by było jednak te zawody w Polsce zostawić i tak trafiło to do nas. Wracając do tej myśli, no to to tam zdecydowanie było tak, że system licencyjny i bardzo dużo wymogów, które czasami były ciężko dla nas zrozumiałe.
Co na przykład? Wymień. Co było ciężko zrozumiałe?
Z absurdów, które do samego końca walczyłam i się w końcu udało przeforsować, to na przykład to, że była wytyczna, że przy każdej dekoracji musimy zagrać Gaudeamus Igitur, który jest hymnem nie tylko polskiego AZS-u, nie tylko uczelnianym ogólnie, tak, no bo to jest hymn studentów, ale też hymnem Ełsy. I w przypadku sztuk walki, w samym kickboxingu było, już nie pamiętam dokładnie ile, ale ponad 30 dekoracji. W dwóch slotach, czyli około 15 dekoracji z rzędu, jakby jednym torem to szło, co znaczyło, że 15 razy z rzędu musieliśmy zagrać ten utwór i nie było opcji, że zagramy to raz z samym początku, tylko przy
O
każdej dekoracji
matko.
było to grane. No i oczywiście jeszcze wysłali nam nagranie tego utworu w fatalnej wersji, po prostu grające dzieciaki jakieś na smyczkach, na piszczałkach. No, brzmiało to strasznie. Zresztą wysłałam to paru osobom u nas w AZS-ie również, nie tylko w Warszawie, i uznali za dość ciekawą wersję to, co dostaliśmy. Ja przez praktycznie cały rok próbowałam im przeforsować, że mamy lepszą wersję, krótszą, która będzie lepiej brzmiała, będzie sprawniejsza, milsza dla ucha. Zresztą tutaj ukłonę do Karola Bara, bo to Karol podesłał swoją wersję, którą oni używają na zawodach. Bardzo ładna, czysta, churalna wersja Gaudeamus Igitur, która finalnie udało się ją odtworzyć, ale tylko dlatego, że na naszej pierwszej dekoracji, pierwszego dnia podczas dekoracji judo, ja byłam osobą dekorującą z ramienia AZS-u Warszawa, a Adam Roczek był dekorującą osobą z ramienia Ełsy, bo on jest tam prezesem, i zapytał mnie, i tak mówi, że no, wszystko fajnie, tylko ten hymn Ełsy macie, tylko ten Gaudeamus macie taki słaby, jakiś taki strasznie wolny. Ja mówię, Adam, ale to jest wasza wersja. A, to ją zmieńmy.
O, nic
I
prostszego.
wtedy zmieniliśmy, ale to musiało wylądować u Adama, żeby ktoś posłuchał tego naprawdę, co każe nam robić, i stwierdzić, że no nie, dobra, to zmieńmy to jednak na wersję ładniejszą. I od następnego dnia już była normalna wersja, której dało się słuchać. Dalej była po 15 razy, bo z tym nie dało się nic zrobić, ale przynajmniej była taka normalna.
Znośna, w dobrej
Tak,
wersji.
znośna.
Czyli czy ta piosenka śni ci się teraz po nocach?
Wypieram.
Wypierasz, no dobrze. Okej, okay, ale to tak nazwijmy to dokładnie. Na czym polegała twoja rola podczas organizacji tych mistrzostw?
Oj, to w sumie trudne jak moja stopka. Stopka brzmiała technical manager, więc tłumacząc
Pięknie.
na polski, menadżer techniczny.
Techniczny menadżer, chciałbym powiedzieć. No.
Tak. I tak to, bo tak sobie też to tłumaczyłam. A jak to wyglądało w praktyce? Rafał mówił, że wziął mnie, bo wiedział, że ja dowożę, więc wiedział, że jeżeli ja się zgodzę na to, żeby to robić, Rafał Jachimiak, to ta impreza się odbędzie. Bo jakiś czas temu, jak miałam robione w firmie Galupa, to jest Galupa, który mówi o talentach i osobowości, to u mnie na pierwszym miejscu jest dowożenie, czyli sprawianie, że rzeczy będą się działy, będą realizowane i one się udadzą. I taką miałam misję, że miałam sprawić, żeby się dowiozło. Oczywiście zaczęliśmy od tego, że postawiliśmy sobie zespół, bo to nie jest tak, że takie wydarzenie zrobi się samemu. Jeżeli ktokolwiek w Polsce myśli, że da się zrobić samemu, to już teraz mówię mu, że się nie da i szkoda, żeby tracił swoje zdrowie i nerwy i zapał, bo przy takich wydarzeniach trzeba pogodzić się z tym, że nie będziesz wiedział wszystkiego, że podstawą są super ludzie, na których możesz polegać, i mądry podział obowiązków, wykorzystując też ich talenty. U nas też tak było, więc moją rolą było oczywiście z dużej mierze we współpracy z Rafałem, żeby znaleźć zespół odpowiedni do tego, żeby zrealizować to zadanie, żeby też wziąłem na siebie kontakty z Elsą, i w ostatnich miesiącach to właściwie większość czasu to było to, żeby się boksować z nimi na mailach i ustalać sobie prawdy objawione i tego, jak tego, co możemy, a co nie możemy, a co nie ma sensu. No i żeby później te rzeczy wdrażać już do liderów w poszczególnych dyscyplinach, w poszczególnych działach, a z drugiej strony też ich wspierać, pomagać im w realizacji tego, co oni muszą zrobić, i na bieżąco reagować tam, gdzie widać, że coś się nie zadziało, no z różnych przyczyn, tak? Ludzie są różni, niektórzy wolą pracować w ostatniej chwili pod presją czasu, podobno nic tak nie motywuje jak deadline, inni znowu wolą wszystko.
Potwierdzam.
Dokładnie, a znowuż inni wolą robić wszystko dużo wcześniej i denerwują się, że ktoś tak nie ma, no więc ludzie są bardzo różni, i powiedziałabym, że moja praca w połowie polegała na tym, żeby zarządzać wytycznymi Zeusy, a w drugiej połowie na tym, żeby zarządzać ludźmi i żeby dawali z siebie to, co najlepsze po prostu.
No dobrze, a skąd u ciebie zainteresowanie, tudzież zamiłowanie do sportów walki?
O, właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie znam się na sportach walki. Wiem, że jest to absurdalne, co teraz powiem. Jak Rafał do mnie zadzwonił w sprawie akademickich sportów walki, to spytałam go, czy on wie, że ja generalnie nie bardzo rozpoznaję, czym się różni taekwondo od kickboxingu chociażby. Przepraszam z góry wszystkich zawodników obu tych dyscyplin sportowych. I tak właściwie zrobiłam te zawody mimo, a nie dlatego, że są to sporty walki.
No dobrze, to czym się różni taekwondo od innych sportów?
Już teraz wiem, że jest dużo więcej kontrowersji w kontekście sprzętu na taekwondo i tego, że w taekwondo nie ma ringu na przykład, a na kickboxingu konkurencje są albo na ringu, albo na tatami i te konkurencje na ringu są naprawdę brutalne. Tam też się najwięcej krwi lało i no, z jednej strony to się wyglądało najciekawiej, a z drugiej strony jak widziałam, jakie tam były kontakty międzyludzkie bardzo bliskie i co nie było faulem w ogóle, jak daleko tam jest posunięta granica, gdzie nie ma faulu, to jeszcze mnie to boli.
A co sama trenujesz?
Oj, teraz to już właściwie nic. Ale
Poza dowożeniem, co
poza
trenujesz jeszcze?
dowożeniem, tak, to jest moja nowa dyscyplina olimpijska, ale właściwie zaczynałam od tańca dawno, dawno temu i tańczyłam. Później, jak już odkryłam sporty drużynowe, to w siatkówkę, koszykówkę. A w AZS, jak zaczęłam trenować dawno temu, w AZS Łódź w ogóle, a nie Warszawa, to zaczęłam rzucać dyskiem. W tym dysku chyba najwięcej spędziłam czasu i najdłużej tam się zaangażowałam w ten sport. Później odkryłam piękno AZS-u w najczystszej postaci, czyli sekcje uczelniane, w których można realizować swoje pasje sportowe. SGH to nie jest duża uczelnia, nie jest też wybitnie sportową uczelnią, jak się łatwo domyśleć, bo u nas raczej kształcimy osoby, które myślą o zarządzaniu i modelach ekonometrycznych, i liczeniu, i inwestowaniu. W związku z czym osób, które chciały zajmować się sportem, a już tym bardziej dziewczyn, które chciały zajmować się sportem, było na tyle niewiele, że właściwie w każdej sekcji byłam mile widziana, więc jak tylko miałam ochotę, czas i trochę umiejętności, to w sumie wszystkie sekcje chciały mnie. Może nie wszystkie, ale zdecydowana większość chętnie witała mnie w swoich progach, więc miałam okazję i zostać bramkarką w futsalu, później też w piłce nożnej i nawet w przełajach biegać, mimo że powiedzmy, że nie jest to moja najmocniejsza strona. I proponowano mi też granie na bramce w ręczną, ale tu już się nie zgodziłam, bo dwa sporty drużynowe jest ciężko godzić już w sensie treningowo, tak, żeby się pogodzić czasowo. I w trójboju siłowym też startowałam, nawet sekcję założyłam u nas na uczelni. No i ergometr wioślarski, który tak wzięta z łapanki finalnie na sam koniec swojej kariery uczelnianej, bo to jest duże słowo kariera sportowa, udało mi się zdobyć brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski, czyli być w top 3 wadze lekkiej do tej pory uważam, że było moje największe osiągnięcie w AZS, jeśli chodzi o sport. Już nie mam jak tylko przebić, bo już mnie PESEL dopadł, więc już na akademickim Mistrza Polski nie wrócę w kategorii zawodnika, więc tak, odeszłam z tym medalem, więc w sumie fajnie, że się udało tak zakończyć.
No i tak czekałem, że będziesz mówiła. No i, no i,
Nie,
no
mogłabym
i,
dłużej
no i,
wymieniać,
no i.
mogłabym dłużej wymieniać, ale właściwie to ten podcast miał być krótki, więc nie mamy chyba tyle czasu.
No dobra, okej. Okay. No i jak się zaczęła ta twoja przygoda z AZS-em? Jak to wszystko wyglądało? W międzyczasie właśnie SGH, sama powiedziałaś, no to jest uczelnia znana, bardzo szanowana, no ale ze sportem to no w ogóle się nie kojarząca.
Tak, no ja zawsze byłam takim dzieciakiem, który miał bardzo dużo energii. Zresztą chyba to zostało, ludzie, którzy mnie znają, potwierdzą, że
To
raczej nie jest.
słychać.
Tak, nie jestem spokojnym duchem, więc jakoś tak zawsze wychodziło, że chyba rodzice do świętego spokoju mnie gdzieś wysyłali na jakieś zajęcia dodatkowe, żebym się ruszała jak najwięcej. No i jak już się okazało, że znowu, no i jak się okazało, że z tym tańcem tak średnio, bo jestem wysoka, bo nie ma partnera, taniec towarzyski to jednak sport w parze, więc jeżeli nie ma partnera, to daleko się nie pojedzie, no to jakieś tam SKS-y i tak dalej. I jak dostałam się do liceum do Łodzi, to bardzo chciałam to sobie kontynuować, ale ciężko było znaleźć jakieś zajęcia sportowe takie, w którym można by się zaangażować częściej niż raz w tygodniu, a mnie raz w tygodniu nie interesowało i tak odkryłam AZS. Tak zupełnie niechcący, gdzieś w poszukiwaniu po prostu na jakichś forach internetowych, gdzie można pójść na jakieś zajęcia sportowe. I AZS Łódź miał, tam trener AZS Łódź miał jakieś ogłoszenie, że zajęcia, że zaprasza na zajęcia, że można dołączyć. I jakoś tak tam wylądowałam, zaprosiłam tam też brata i siostrę cioteczną i sobie tam trenowaliśmy razem przez szata w ogóle w AZS Łódź. A jak potem zmieniałam po prostu miasto z Łodzi na Warszawę, bo tam dostałam się na studia i SGH był moim pierwszym w ogóle wyborem, tam chciałam najbardziej iść, pod to zdawałam maturę i to był mój cel, no to miałam takie, że no, Dlaczego mam skończyć ze sportem? Tylko dlatego, że zmieniam miejsce zamieszkania, więc automatycznie gdzieś szukałam takiej samej opcji, tylko w Warszawie. A ponieważ już byłam w AZS-ie, no to szukałam najpierw w AZS-ie, tak? I sprawdzałam, który klub ma opcję rzucania dyskiem, i zaczęłam od AZS-u, więc tak trafiłam do AZS-owe w Warszawa, więc trenowałam na AWF-ie, studiowałam na SGH-u. No a później, jak już przestałam trenować, tak powiedzmy, wyczynowo, no to nie był jakiś sport na super poziomie, ale takie treningi stricte pod zawody i pod osiągnięcia, tak normalne, a nie pod akademickie, no to ten SGH z tą rozwijającą się bazą treningów dla ludzi, którzy chcą się ruszać bardziej niż być zawodowym sportowcem, był dla mnie super taką odskocznią, żeby nie myśleć, że ojej, ja już nie trenuję, tylko dalej mogłam trenować po prostu w innych celach. Teraz już celem nie były mistrzostwa Polski, tylko po prostu akademickie mistrzostwa Polski, czyli inne zawody, ale jakby ranga podobna, bo dalej jedziemy sobie na zawody ogólnopolskie. I jakoś tak ta emerytura sportowa u mnie przeobraziła się w bardzo wiele różnych sportów, które próbowałam sobie łączyć i którym zajmowałam sobie czas, bo miałam go nagle bardzo dużo, bo jak przestaje się trenować wyczynowo, to się nagle okazuje, że jest tyle wolnego czasu po tej pracy czy po zajęciach, że nie wiadomo, co sobą zrobić. I jakaś opcja treningów 2 razy w tygodniu w jednej sekcji, ja mówię, dobra, to idę. I kolejne 2 razy w tygodniu mówię, dobra, dalej mam czas. I jeszcze kolejne 2 razy, ja mówię, o, i teraz jest dopiero obłożenie treningowe, do którego przywykłam.
I co w tej chwili robisz w życiu zawodowym?
Pracuję w domu mediowym, jestem tam menadżerem, czyli znowu spełniam się w zarządzaniu i dowożeniu, a moja praca i ogólnie mojego działu polega na tym, że obsługujemy klientów w różnych mediach, w telewizji, w digitalu, w prasie, w radio też i zajmujemy się planowaniem tych kampanii, planowaniem strategii w ogóle mediowych, no a później już ich egzekucją, tak, i podsumowaniem, wyciąganiem wniosków i tak dalej, więc to jest zupełnie niesportowa praca. Może też
Chociaż to
dlatego,
słowo egzekucja całkiem może się kojarzyć sportowo.
no, to może dlatego, że executive po angielsku to tak po polsku, jak weźmiemy sobie, to brzmi tak dość
Okej.
brutalnie, ale
Wybrnęłaś.
nie robię nikomu krzywdy.
Okej. No dobrze, to jak te wszystkie doświadczenia z AZS-u przydają ci się w tym egzekwowaniu?
Na pewno dyscyplina to jest coś, czego sport uczy super, i jak patrzę sobie na ludzi, jak mają problem z pogodzeniem czegoś, co mają w terminowości w swoich kalendarzach, to ja trochę nie rozumiem tych problemów, bo zawsze musiała mieć ciasny grafik, w którym było bardzo mało miejsca na jakieś aktywności dodatkowe, bo ja miałam od samego rana do późnych godzin nocnych jakieś próby, jakieś treningi, zawody i tak dalej, i przywykłam do tego, więc teraz, kiedy tych spotkań jest dużo, kiedy mam kilku klientów, muszę bardzo szybko przełączać się z tematu na temat. To na pewno to sportowe przygotowanie do organizacji sobie czasu pracy, w sensie łączenia studiów z treningami, takimi zawodami, z wyjazdami, na pewno się bardzo przydaje. No i też oczywiście to, że już na studiach, jak zaczęłam być w zarządzie AZS-u Warszawa, AZS SGH Warszawa, czyli to będzie prawie 10 lat temu, no to nie oszukujmy się, ale też nauczyłam się bardzo dużo o komunikacji międzyludzkiej, o tym, jak pracować z różnymi ludźmi, o tym, że przede wszystkim ludzie są różni i nie można wszystkich tą samą miarą traktować, bo po prostu tak nie funkcjonujemy. Więc na pewno dużo doświadczeń, które teraz oprocentują mam właśnie ze sportu i z AZS-u.
Dziękuję bardzo. Magdalena Bryk, członkini zarządu AZS, SGH Warszawa i AZS Warszawa, była naszym gościem. Dzięki wielkie, Magda, za poświęcony nam czas.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia. Cześć.